Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Bochoński jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, kłaniam się.
Mijał się Pan z Kazimierzem Łatwińskim na korytarzu tutaj u nas. Będzie Panu brakowało Pana Kazimierza w ratuszu po wyborach?
Los mnie trzech. Spotykać się można w każdej sytuacji. Los z Kazimierzem Łatwińskim nas łączy od lat 90.
Tak, panowie, pracowaliśmy kiedyś razem.
Tak. Razem pracowaliśmy. Teraz w Radzie, no dzisiaj widzę, że Kazimierz, że tak powiem, awansuje w hierarchii samorządowej, kandyduje do województwa. Pytałem, co robi, jakie techniki wyborcze stosuje, bo przecież to jeden z elementów tej zabawy wyborczej.
Oczywiście, że tak. Ja zastanawiałem się, czy to trudna decyzja była dla pana Kazimierza, ale nie odpowiedział wprost, więc już nie chciałem naciskać, czy to partia kazali za przeproszeniem.
No jak się trafi dobry, no to wszędzie go wysyłają.
Oczywiście, że tak. No, ale słyszałem też takie głosy mieszkańców, którzy byli zdziwieni, mówiąc: Łatwiński do sejmiku, przecież on jest z ratusza, tak? No, tak to jest. Ludzie decydują sami za siebie i o to.
To nie jest zasada awansu, tak? To nie jest tak, że w ratuszu są gorsi, a w sejmiku lepsi. Po prostu sposób i zakres jakby interesowania się sprawami samorządowymi. No i też łapka. Tak, tak. Zależy, jaką się ma łapkę i kogo można wystawić, a kogo nie.
Chociaż wszyscy mówili, że teraz jest łatwiej konstruować listy, bo jest tych miejsc mniej na listach.
Trudniej zdobyć głosy będzie.
Trudniej będzie zdobyć głosy, chociaż mam wrażenie, że wcale tak łatwo nie było, bo jeśli prześledzić te listy...
To nie wszystkie są kompletne.
To po pierwsze, a po drugie, no można odnieść wrażenie, że na niektórych listach pojawiają się osoby, które są tam po to, żeby być na liście po prostu.
No tak nie analizowałem. Zresztą mało patrzę na listy konkurencji politycznej. Mało mnie to...
No pan wie, na kogo będzie głosował, więc no, nie musi pan nawet oglądać innych, tak?
Ja wiem, na kogo będę głosował. No nie, ale dobrze jest poznać tych ludzi, ale lepiej w moim przypadku poznać już wybranych radnych. Czy ja będę radnym, czy nie, to zdecydują wyborcy, ale będę się interesował tymi, którzy się do rady dostaną.
W zasadzie jesteśmy już u progu końca tej kadencji. Jaka to była kadencja dla Zielonej Góry, pańskim zdaniem?
Trudna. Trudna, bo kolejna dobra. Ta kaskada, taka pomysłów prezydenta Kubickiego, bo w zdecydowanej większości to są jego pomysły, co by nie powiedzieć. Słucha, co się mówi, ale on w tym żyje, on w tym jest, on żyje miastem na bieżąco i to wszystko, co się u nas robi, ta cierpliwość w czekaniu wszystkim na kasę europejską, widzę autobusy, przebudowy w różnych miejscach, no i ten czas takiego ostatnia kadencja to czas takiego populizmu, tak? Takiego budowania jakichś struktur, grupowania się ludzi, którzy są przeciwni temu, co się w mieście dzieje, czy tutaj zabetonowane miasto.
No nie da się ukryć, że wcześniej takich głosów nie było w Zielonej Górze. Ale nie pojawiały się, a jak się pojawiały, to się nie przebijały.
Tak. Ale to jest jeden z elementów, który powodowany jest tym, że pan prezydent jest już trzy kadencje, tak? I hasło czas na zmiany, sławne u nas w Polsce, stosuje się tutaj, tak? Tylko że ci, którzy tak mówią, nie myślą o kontynuacji tego, co się robi, ewentualnej korekty tego, co się źle zrobiło, bo
nigdy nie jest tak, że
w głowie mi to nie siedzi, ale nic takiego strasznego się dzieje, ale są rzeczy, które trzeba byłoby, na pewno są, tak powiem, ja ich nie znam, na pewno są. Natomiast ludzie racjonalni w mojej ocenie będą chcieli kontynuacji. Po prostu.
Pytanie,
zrobił to.
To jest skala tych rzeczy, które nie do końca wyszły, wie pan, bo ja sam wiem o tym, tak? Wszystkim podoba się, że powstaje nam infrastruktura rowerowa, tak? Mamy nowe ścieżki i tak dalej, i tak dalej. na moim osiedlu. Przepiękna ścieżka wybudowana, mnóstwo dzieciaków jeździ tam rowerami, dorosłych również. Ale no, ścieżka jest robiona według przepisów konkretnych i jeśli to jest na nasypie, a to akurat jest na nasypie, jest tam spadek powyżej 2 metrów chyba, w dół muszą być te nieszczęsne
barierki.
No muszą być. Jednym się podobają, drugim się nie podobają. Ale kiedy zbudowano barierki, no wiadomo, że firma przyszła, postawiła i wyszła. Dopiero potem rozmawiam z radnym górskim i mówię, panie radny, no ale w tym miejscu barierka jest kompletnie bez sensu. To był naturalny trakt, którym ludzie przechodzili sobie do lasu, a wy teraz zrobiliście tutaj tak, ja wiem, że takie są przepisy, że będą musieli zasuwać na około kilometr, no to ktoś się irytuje. I powiem panu, że zadziałało, bo widzę, że w tym miejscu są już paliki zaznaczone, ktoś zlikwiduje tą barierkę, co więcej, wybudowano ludziom schody, więc nie będą schodzić po górce, tylko po schodach. No, ale to są detale, tak?
I takich detali jest sporo. Oni, określone grupy ludzi, zwłaszcza mało życzliwych, jakby nakręcają i pokazują, no jak głupio zrobili, jak źle. A to wszystko jest dla normalnego, przepraszam, złe określenie, dla zwyczajnego mieszkańca. Ewidentnie widać, co się w mieście zmienia, jak się zmienia, i przerywanie tego dlatego, żeby wprowadzić zmianę nie wiadomo na czym polegającą, bo słucham kandydatów na prezydenta i dowiaduję się, że jak zostanie prezydentem, to dzieci w pierwszej klasie będą miały darmowe śniadanie.
Na przykład. A mówię,
także poje dziecko w pierwszej klasie, poje, a w drugiej już nie będzie.
Powiem panu, że mi się podobają niektóre postulaty, tylko pytam kandydatów konkretnych, jak chcą to zrealizować.
Sugerowałem panu prezydentowi, żeby kolację fundował.
Dla dzieci?
Tak, wszystkim dzieciom.
No,
ja też jestem dzieckiem.
Pan, ja słucham niektórych kandydatów i słyszę tak, to za darmo, tam to za darmo, tu zbudujemy tyle, tam zbudujemy tyle. Tu będą kolejne dziesiątki czy setki kilometrów dróg remontowanych i tak dalej. No pięknie, no świetnie, pewnie i pan, i ja chcielibyśmy, żeby wszystko było za darmo, żeby wszędzie były piękne drogi.
No ja nie.
Pan woli płacić. No dobrze.
Że ja wolę płacić. Ja wolę wiązać pewne czynności z wydatkowaniem złotówki czy dwóch.
To ja jak typowy Polak powiem, że mi się należy i ja chcę, żeby było za darmo.
To jest inne podejście. Ja wiem po sobie, widzę, płaci się wejściówkę, złotówkę i już inaczej. Z koszykiem ze złotówką wracasz do koszyków. Jak nie masz tam nic, to zostawiasz na środku parkingu. O, tacy jesteśmy, no po prostu. I o to mi tylko chodzi. Natomiast kapitalny pomysł z autobusami dla dzieciaków szkolnych, no...
I to jest bardzo racjonalne.
Naprawdę. Ja wiem, że są w Polsce miasta, gdzie się jeździ za darmo w ogóle, tak? Tylko trzeba zobaczyć, my jesteśmy wielkością 5. miastem w Polsce, tak? No i teraz, jeżeli jest miasto, nawet nieźle zaludnione, które jest na 1/5 naszego miasta, no to ta komunikacja może sobie chodzić i ona kosztuje dużo, dużo mniej, tak?
Ale u nas wszyscy mają samochody, wie pan. Jeżeli spojrzeć na ranking, który zrobiło OKO.press, to okazuje się, że w Zielonej Górze na 1000 mieszkańców przypada więcej samochodów niż, uwaga, w Nowym Jorku albo w Berlinie. Tacy jesteśmy. To kto chce tą komunikację?
My musimy, stąd te kłopoty z parkingami.
Oczywiście.
Tak?
Ponad 500 samochodów mamy na 1000 osób w Zielonej Górze.
Ja myślę, że ale my musimy ten etap przejść, tak? Tak, Niemcy prawdziwi wzięli DDR, tak? Dali im samochody.
Tak, Polacy się zachłysnęli w
I markę.
Oczywiście.
Mówię o walucie. I to spokojnie się wydarzyło. My musimy ten etap przejść, tego nasycenia, tak? Kupuję samochód już za 1000 zł.
No tak, no wie pan, teraz
pojeżdżę, tak?
Dzieciak kończący odpowiednie lata idzie na egzamin i tak naprawdę rodzice mogą mu bez problemu, bez jakiegoś wielkiego obciążenia budżetu domowego kupić ten samochód. Czy on się będzie psuł, czy nie będzie się psuł, to jest zupełnie inna kwestia, ale w
jeżeli
zasadzie jest
tylko na dojazd
wyciągnięcie
z osiedla do szkoły i jakiś mały szpan, tak. Mówię mały szpan, bo to też jest wśród młodzieży taka rywalizacja, co kto
oczywiście
ma, tak.
Zawsze taka była.
Zawsze taka była, poziom był inny, ale zawsze ona była. W związku z tym to miasto jest dosyć zatłoczone, ale to będzie schodziło powolutku, naprawdę będzie schodziło. Trochę jeszcze parkingów potrzeba, a myślę, że przy dobrym skomunikowaniu miasta, mając rowery, mając autobusy, będziemy się lekko od tego odzwyczajać.
Widział pan halę koszykarską budowaną na Mosirze? Ja powiem szczerze, że wybrałem się tam, wiedziałem, że ta hala jest budowana, ale no, pewnie tak jak większość zielonogórzan. Wiedziałem, że jest budowana. Mówię, no budują jakąś halę. Jak wjechałem tam samochodem, już jadąc z daleka, mówię, no niemożliwe, to budują nam tu drugi CRS. No, budynek jest po prostu kolosalny. Dopiero potem, jak porozmawiałem z ludźmi, dowiedziałem się, że to jest największy tego typu obiekt w Polsce. W ogóle nie ma takiego w Polsce. Koszykarze, no, którzy jeżdżą trochę po świecie i są w takich miejscach, mówią, że podobny, ale gorszy jest w Barcelonie.
Gorszy, bo starszy.
No tak.
Oni to prędzej. Jeżeli idziemy w tym kierunku, największa grupa tych sportowców krasnoludków uprawia piłkę nożną. Już słyszałem, pan prezydent Kubicki widzi sprawę, tak? Brakuje nam jeszcze sali dla piłkarzy. Co to znaczy?
No stadionu.
Będzie sala dla piłkarzy i trochę lepszy stadion lekkoatletyczny z wykorzystaniem do piłki. No, my nie mamy tradycji, żeby kopać w pierwszej lidze. Chodziliśmy chyba w drugiej najwyżej. Ja chodziłem jeszcze na mecze za Stalu. No, sporo ludzi wtedy chodziło. Cała Sulechowska bez wiaduktu, oczywiście, bo nie było wtedy wiaduktu, całą Sulechowską ludzie z tego stadionu szli.
Zresztą wsparto też w tym studiu powiedział właściwie to samo. Senator Robert Dovhan, że to jest trochę tak jak z koszykarzami. Byli nisko, gdzieś tam, ale potem zaczęli tworzyć drużynę, tak, zrobił się klimat wokół tego wszystkiego, dostali CRS, który był taką kwintesencją tego wszystkiego. Mówi, że to się trochę dzieje w piłce, że mamy szkółkę pana Murawskiego, która się rozrasta, tych dzieciaków coraz więcej kopie, tam jest coraz wyższy poziom. Rozmawiając nawet z środowiskiem piłkarskim, mówią, awansujcie, tak? Pokażcie, że potraficie, to będziecie mieli stadion, bo kto przyjdzie? No, można zbudować stadion na 5 czy 10 tysięcy osób, tylko kto tam przyjdzie na te mecze, tak?
I z tym jest kłopot. No, bardzo rzadko chodzę na piłkę nożną, no ale nawet na tej najwyższej naszej klasie rozgrywek, nie chcę przesadzać, ale no 300 osób nie było.
No, nie wiadomo mi jest, że wyższy szczebel, tak? No to więcej osób przyjdzie, no bardziej będzie ich to interesowało.
No ale fajnie, że dzieciaki kopią, bo to jest jedna z dobrych form rekreacji, jakiegoś sportowego wychowania. Stąd nie wiem, czy pan prezydent zapowiedział tą halę. Może skorzysta z jakiejś okazji, ale albo już to zrobił, nie wiem, ale słyszałem na własne uszy, jak
no powiem panu,
jakby
to
pokazywał,
to się wydaje,
mówi,
bardzo
no
logiczne.
Brakuje nam jeszcze, tak. Właśnie mamy halę do wszystkiego, tak?
Właśnie o to chodzi. Brakuje hala tenisowa, hala akrobatyczna, hala do koszyków i hala dla piłkarzy.
Tak,
no, to brakuje jest naturalne.
Brakuje nam hali dla piłkarzy, także to się na pewno objawi w naszym mieście.
A że te budynki są teraz ultra nowoczesne i też multifunkcyjne, to też dobrze, bo no, tak jak pokazuje hala do koszykówki, normalnie będą tam 3 boiska do treningu, ale w weekend te 3 boiska można zamienić w jedno wielkie boisko, dostawić trybuny na kilkaset osób i rozgrywać tam mecze. Co więcej, no, nad tym jakąś tam kuratelę ze względu na dofinansowanie z ministerstwa będzie sprawował Polski Związek Koszykówki. I od czasu do czasu to Polski Związek na pewno będzie to robił, będzie wskazywał reprezentacjom czy komuś innemu, że jest takie miejsce w Zielonej Górze, tu możecie przyjechać i potrenować. Tak?
Do treningu, duża sala do rozgrywania meczy. Ja niedawno zobaczyłem salę rozgrzewkową w CRS-ie. Na pewno wielu naszych mieszkańców tego nie widziało, bo to nie jest obiekt dostępny, tam się nie idzie oglądać, ale jak będzie okazja, drodzy państwo, zobaczcie, jak wygląda sala rozgrzewkowa. No, daj Boże, wszędzie taką salę mieć przy każdej szkole, w każdym miejscu.
No to trochę też się zmienia w tej materii, ale oczywiście zawsze będzie tego mało. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że kiedyś o rzeczach typu orliki, czy te boiska takie multifunkcyjne, które pojawiają się przy szkołach, to w zasadzie każda placówka marzyła, czy dzieciaki na osiedlu, bo kopało się piłkę gdzie się da, tak? Na betonie, o ścianę, na żwirze jakimś i tak dalej, i tak dalej. A teraz tak na dobrą sprawę, tych boisk mamy mnóstwo.
No jest ich sporo, jednak wrócę do zapowiedzi konkurentów pana prezydenta Kubickiego. Zapowiadają, że co roku wyremontują jedną szkołę. No to myślę sobie, planujesz być prezydentem kilkadziesiąt lat, bo tych szkół u nas jest naprawdę masę i jak skończysz ostatnią, to trzy pierwsze albo cztery się już zawalą.
Nie? No to będą są też remontowane, tego często nie wiemy, bo o tym się nie mówi, to nie piszą o tym
to nie jest,
ludzie na pierwszych stronach gazet.
Bo to nie jest program, tak? Pani prezydent Haźlak nie chodzi do mediów i nie opowiada, a tu okno wymieniliśmy, a to przedszkole tam ocieplone, a co? To się po prostu robi, no. To się po prostu systemowo robi.
W szkole, do której uczęszczają moje dzieci, jest teraz remont.
I kłopoty ma inne, bo się denerwuje, że trzy dni do otwarcia przed przyjęcia dzieciaków, a tam jeszcze jakieś wykładziny nie ma. I takie ma problemy. I tak do tego podchodzi. Po prostu u nas jest to naturalne. Czasami może szkoda, że się z tego nie robi dymu, ale ja wiem, czy to jest potrzebne. No, to jest taki mój styl. Pracować, a ludzie zobaczą.
Remontować i tak będzie trzeba i to dotyczy wszystkiego, tak? Począwszy od ulic, przez kamienice, chodniki, pewnie za kilka lat ścieżki rowerowe,
no mamy jeszcze sporo,
remonty szkół,
sporo
przedszkoli i tak dalej, i tak dalej.
Sporo do zrobienia jest w nowej dzielnicy. Chociaż słyszałem narzekania, że już ile my jesteśmy, 3 lata wspólnie, a jeszcze tam jakieś drogi nie zrobili. W Raculi. I myślę sobie, Boże kochany, mieszkasz tu 20 lat, przez 17 lat nic ci nie zrobili, a przez 3 już powinno być. Na szczęście mieszkańcy
decydują,
decydują o tym, co mają robić w tym roku.
I powiem panu, że zdarzyło mi się z tymi mieszkańcami rozmawiać i to gdzieś nawet w tych mniejszych miejscowościach. I pytam, w tamtej miejscowości postanowili, że z funduszu zbudują sobie, załóżmy, boisko, tak? Mówię, a wy co? Mówię, a my boiska nie chcemy, bo jak będziemy chcieli, to sobie do nich pojedziemy, bo to jest kilometr, tak? Tak na dobrą sprawę. A my postawiliśmy na drogę, bo ta jest tutaj byle jaka, my zrobimy drogę. W kolejnym roku, mając do dyspozycji kolejne pieniądze, zbudujemy sobie coś, co być może mają już tamci, a być może takiego, że tamci będą do nas przyjeżdżać i się uzupełniają nawzajem. To też jest fajne, że myślą ci ludzie w tych małych miejscowościach. Tak?
I tam trwa dyskusja, cały czas są niezadowoleni, którzy myślą, że należałoby inaczej. No ale to prawo demokracji decyduje. Zebranie wiejskie głosują, przyjmują i tak robią. A prezydent nawet nie kiwnie palcem, żeby cokolwiek zmienić. Tak jak obiecał. Tak.
No, to byłoby niepoważne, wie pan. Powiedzieć ludziom, decydujecie, a potem im to zabrać.
Mówimy o Zielonej Górze. Okej. Okay. Znam miejsce, że to jest poważne. Tak, u nas nie jest.
No i dobrze, aby tak właśnie było. Na sam koniec, jakie będą te 3 tygodnie do wyborów?
Myślę, że spokojne.
No takie mam wrażenie. Nie wiem, czy to cisza przed burzą, czy po prostu tak jakoś wszystko się naturalnie...
Poza jakimiś brzydkimi newsami, których się spodziewam, nie wiem w jakiej sprawie, ale na pewno coś tam się wydarzy, to jest spokojnie. Dla mnie wartością jakby podstawową są ludzie, którzy mają głos, a nie ludzie, którzy mówią. Tak? Bo oni mają też tylko jeden głos. Jest ich 100, 500, 2000, nie wiem. Tak? Niezadowolonych, malkontentów, marudzących, narzekających na wszystko i tak dalej.
Ale to wszędzie tacy ludzie są. Głos mają, wśród znajomych głos mamy
mają,
takich ludzi.
Głos
tak?
mają mieszkańcy, którzy czytają, obserwują, czasami coś zauważą, są niezadowoleni, coś zgłoszą, poprawi się. Wszyscy ludzie widzą, co się w naszym mieście dzieje i ile się dzieje i jak się dzieje. I na tych ludziach najbardziej nam zależy. Na tych ludziach zależy nam, żeby poszli do wyborów.
A jaka będzie frekwencja według pana? Podobna do poprzednich wyborów, czy będzie inna? Bo to jest zawsze loteria, tak? Z jednej strony mówi się, super, jakby poszło jak najwięcej osób, bo to jest wtedy prawdziwe wybory.
Nie chcę zgadywać, naprawdę, aż tak dobry...
No niestety wybory samorządowe zawsze
nie jest. No, strasznie mi zależy na tym, żeby poszło więcej ludzi, żeby to ich nie uciszyło, że jest fajnie i już, tak? znamy przypadki, że opowiadam wszystkim takie prawdziwe zdarzenie, kiedy kilka kadencji temu do wyborów samorządowych, do gminy umówili się ludzie, startował jeden z mieszkańców, człowiek zamożny, kilkaset hektarów ziemi, zaprosił w niedzielę wyborczą przyjaciół na obiad. Przyjaciele przyjeżdżają, mówią, a byliście głosować?
A nie byliśmy.
A mówi, no nie byliśmy jakoś, ale to nas zawieść najwyżej, nie? A mówi, dobra, siadajmy do stołu. Przegrał jednym głosem mandat, więc to jakby pokazuje, że to nie jest tak, a czy ja pójdę za głos, czy nie, a mi tak, tam swoich wybiorą, albo swoi się wybiorą, albo...
Mamy przykłady też takich tak radnych w naszym mieście, którzy jednym głosem się nie dostawali, tak? Przez większość wieczoru wyborczego byli przekonani, że tak, jestem radnym, tak. Super, udało się. Dwa dni później okazywało się, że jeden głos w tą czy w tamtą.
Ja korzystam z takiego, mam nadzieję, że się pan profesor nie obrazi, ale i profesor uniwersytetu, i ja mamy po jednym głosie, tak? A więc człowiek wykształcony, przygotowany ma jeden głos i to jest prawo, to jest zaleta, wada demokracji.
No tu jesteśmy także, wszyscy.
Chcielibyśmy, żeby wszyscy poszli do wyborów, bo lepiej jest i fajnie się później dyskutuje, tak? Bo poszedłem i źle wybrałem, albo nie głosowałem na niego, albo na nią tam. A nie, jak wy głosowaliście, takich a głosów, ja nie byłem, tak?
Takich głosów na pewno będzie wiele, bo niestety tak się dzieje, że nie wszyscy decydują
się. Ale jest czas trudny, dzisiaj i dlatego mobilizacja powinna być spora i niech każdy głosuje na tego, kogo uważa, że będzie go dobrze reprezentował w Radzie Miasta.
Andrzej Buchański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny Klubu Zielonego.
Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo.